W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii jedynej, zgodnie z ostatnią wolą redaktora Jerzego Giedroycia, publikacji Instytutu Literackiego, nadal kontynuowany. Zeszyt rozpoczyna tekst Piotra Pałysa zatytułowany Łużyce w czeskiej i polskiej myśli politycznej w latach 1918-1948. Tekst poruszający temat nieczęsto omawiany w polskiej prasie, chociaż dotyczący naszych sąsiadów. Czytamy w tym artykule o próbach walki Serbo-Łużyczan o niepodległość, o politycznych uwikłaniach i sprzecznych interesach Pragi, Warszawy i Berlina.
W polskiej myśli politycznej kwestia Łużyc pojawiła się dopiero po wybuchu II wojny światowej, gdy jasnym się stała potrzeba przesunięcia polskiej granicy zachodniej na zachód. Problematyka ta najczęściej poruszana była przez środowiska endeckie i neoendeckie, zazwyczaj w kontekście rozważań nad kształtem przyszłej polskiej granicy zachodniej oraz powojenną strukturą polityczną Europy Środkowo-Wschodniej. Grupy te, opracowując plany utworzenia mocarstwowego Związku Narodów Środkowo-Europejskich, stanowiącego przeciwwagę tak dla Niemiec, jak i dla Rosji, widziały w jego granicach także Łużyce. Do ewentualnego wydzielenia Łużyc z obszaru Niemiec przychylnie odnosiły się również polskie czynniki rządowe, tak w kraju, jak i na emigracji. Widziano tam jednak obszar ekspansji czeskiej. Polscy komuniści, poza nielicznymi wzmiankami, sprawy tej w zasadzie nie poruszali. Jednak na wyzwalanym terytorium kraju zezwolono na dosyć szeroko zakrojoną kampanię prasową na rzecz wolnych Łużyc, nie unikając propagandy nawołującej do przyłączenia tego terytorium do Polski. W powstałej po wojnie sytuacji politycznej wszystkie pojawiające się w polskiej myśli politycznej lat 1939-1945 koncepcje rozwiązania kwestii łużyckiej zostały boleśnie zweryfikowane. Oznaczało to de facto koniec polskiego ruchu prołużyckiego, gdyż w tej sytuacji propagowanie niezależnych Łużyc uznane być musiało za dywersję wymierzoną przeciwko okupującemu Niemcy wschodnie Związkowi Sowieckiemu i ich niemieckim satelitom. Dla Polski w tym czasie w polityce zagranicznej priorytetowe znaczenie miało uznanie linii Odry-Nysy-Łużyckiej. Dla uzyskania uznania nowej granicy przez niechętnych jej komunistów niemieckich Warszawa gotowa była wiele poświęcić. Wyciszenie prołużyckiej propagandy, która i tak wywoływała coraz widoczniejszą irytację sowieckiego hegemona, nie było zaś z punktu widzenia Warszawy ustępstwem najdotkliwszym.
Tak podsumował swój artykuł o Łużycach autor Piotr Pałys. Kolejny artykuł w zeszytach historycznych pióra Pawła Ziętary opisuje losy Seweryna Eustachiewicza, emigracyjnego działacza, który w zimie 1956 roku odwiedził potajemnie Warszawę. Przekroczenie żelaznej kurtyny przez tego znanego Hadeka miało daleko sięgające konsekwencje, spory w łonie emigracji, lecz także zmianę polityki hadeckiego ruchu, który zaczął poszukiwać partnerów nad Wisłą wśród niezależnych środowisk katolickich i zaakceptował służebną wobec kraju rolę uchodźstwa.
Eustachiewicz stanowczo przecenił jednak polityczną atrakcyjność emigracyjnej Hadecji dla rządzących Polską komunistów. Przecenił także ich polityczną elastyczność, zdolność do odejścia od sztywnych reguł doktryny. Na jego usprawiedliwienie dodać można, że nie był w swoich ocenach osamotniony.
Przyznaje autor Paweł Ziętara. Inny Paweł, Paweł Ceranka, po przejrzeniu dostępnych, teraz tajnych dokumentów, uzupełnia historię zamknięcia klubu Krzywego Koła. O klubie tym pierwszą książkę napisał Witold Jedlicki, a została ona wydana w Bibliotece Kultury w 1963 roku. Temat ten był poruszany później kilkakrotnie na łamach zeszytów historycznych. Inna sprawa, regularnie pojawiająca się w kwartalniku, to historia Radia Wolna Europa. Tym razem głos zabiera z dystansu, jak czytamy w tytule, Lechosław Gawlikowski. O czym należałoby jeszcze powiedzieć, streszczając ostatni numer zeszytów historycznych, pytam redaktora kwartalnika Jacka Krawczyka.
W tym numerze udało się zamieścić dosyć obszerny dział dotyczący recenzji z ważniejszych książek, które w ciągu ostatnich lat w Polsce się ukazały. Dla mnie taką istotną bardzo recenzją jest omówienie przez mieszkającego w Tarnowie w Polsce Andrzeja Dobrowolskiego, znawcę i wielbiciela twórczości Teodora Parnickiego, omówienie obszernego dwutomowego zbioru korespondencji Aleksandra Watta. Ta korespondencja wzbudziła sporo kontrowersji, szczególnie negatywne oceny wydawali różne osoby, ustosunkowując się do edytorskiego opracowania tejże korespondencji. Andrzej Dobrowolski nie zajmuje się za bardzo edytorskim opracowaniem, natomiast próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie były te ukryte i nie do końca zrozumiałe dla czytelników bardzo skomplikowane relacje pomiędzy Domem Kultury, redaktorem Giedroyciem i Aleksandrem Watem. Polecam czytelnikom, dlatego że to jest jedno z ciekawszych i bardziej wnikliwych studiów dotyczących tego ważnego polskiego autora, jakim był Aleksander Watt, kilkuletni współpracownik kultury, z którym w jakimś momencie drogi kultury i Aleksandra Watta się rozeszły. Dla mnie osobiście też dużą przyjemnością było zakwalifikowanie do druku bardzo ciepłego wspomnienia autorstwa wielkiego polskiego pisarza współczesnego Marka Nowakowskiego poświęconego warszawskiej dzielnicy Saska Kępa. To nie tylko o dzielnicy, to również o atmosferze lat 50., 60., ale przede wszystkim o człowieku, który w tejże dzielnicy mieszkał i stał się jedną z ciekawszych postaci warszawskiego środowiska literackiego. Mowa jest o Ludwiku Cimmererze, wielkim kolekcjonerze polskiej sztuki ludowej, który od 56 roku jako korespondent niemieckiej prasy, radia i telewizji przebywał w Polsce i zakochał się w tej Polsce, zakochał się w jej kulturze, jak pokochał polskie kobiety. On był mężem, przez wieloletnim mężem pani Joanny Olczak Ronikerowej, jednej z ważniejszych osób, która tworzyła Piwnicę pod Baranami.
Ale może nie zdradzajmy wszystkich szczegółów tego tekstu. Panie Jacku, a co w dziale polemiki i listy do redakcji?
W związku z ogłoszonymi w sierpniu i wrześniu ubiegłego roku dokumentami, które by wskazywały na to, że długoletni współpracownik kultury Andrzej Micewski był prawdopodobnie tajnym współpracownikiem polskiej policji politycznej. W jednym z listów do redakcji jego długoletni znajomy, wieloletni korespondent Radia Wolna Europa w Paryżu, pan Maciej Morawski, próbuje ustosunkować się do tych zarzutów. Polecam czytelnikom ten list. On koresponduje oczywiście również z jednym ze wspomnień Jerzego Kulczyckiego o Andrzeju Micewskim, który zmarł w 2004 roku. Mam nadzieję, że ten numer jest interesujący. Zachęcam wszystkich do czytania.
Więcej informacji o Instytucie Literackim i jego wydaniach znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.